Dobrze, zacznę od kilku takich uwag wstępnych. Bardzo dziękuję w ogóle za zaproszenie. Cieszę się, że spotkaliśmy się w takim gronie z dwóch powodów. Po pierwsze, że bardzo lubię spotkania, na których nie ma tłumów, bo tłumy mają to do siebie, że trzeba dużo bardziej uważać na to, co się mówi, bo są ludzie, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że coś, co powiem, może, nie daj Boże, kogoś zgorszyć, a tego bym nie chciał. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, to cieszę się, że są sami panowie. Jeszcze zapytam, u góry słyszycie? Tak? No to super. Że są sami faceci, sami panowie, bo w zasadzie wynika to z tego samego. Przy dziewczynach może trzeba się bardziej ograniczać, może trzeba się bardziej pilnować i też po prostu jest tak, że no, dziewczyny sprawiają, że facet, który do nich mówi, też mówi inaczej, bo chce się po prostu spodobać dziewczynom. Tak? Tutaj nie muszę o tym myśleć, więc mogę mówić w pełni swobodnie. Też temat jest jak wojownik banitom. Jasne, to jest jakaś taka, jakby to powiedzieć, konwencja, której można by się trzymać, ale ja zawsze, kiedy jestem zapraszany, żeby coś do facetów powiedzieć, to po prostu mówię o tym, co Pan Bóg jakoś w moim życiu zrobił, bo bez Niego by mnie tu po prostu nie było. Więc jakoś luźno tego tematu będę starał się trzymać, ale na pewno w dużym stopniu przyjmę tę formę po prostu świadectwa i opowieści mojej przygody z Panem Bogiem. I jeszcze jedno takie założenie początkowe. Ja jestem dziennikarzem, albo inaczej, zawód, który wykonuję, to jest dziennikarz, nazwijmy to, mediów katolickich, chociaż niektórzy mają wątpliwości. Ale ja przede wszystkim jestem katolikiem. Przede wszystkim wierzę w Pana Boga, wierzę Panu Bogu i z tym tu do Was przychodzę. Więc kilka słów tylko na początku powiem o swojej pracy. A jeżeli będziecie chcieli cokolwiek się dowiedzieć o specyfice, nie wiem, dzieł, którymi się zajmuję, projektów, w które jestem zaangażowany, nie wiem, kontrowersji, nie wiem, jakichś rzeczy takich około kościelno-medialnych, to zostawmy to na koniec, nie? Na pytania. Na początku tylko jeden taki wtręt medialny. Często mi, często projektom, w które jestem zaangażowany, nie wiem, Deonowi, Facebookowi, innym jakimś tam projektom, w których jestem jakoś tam obecna, może nie są takie popularne, zarzuca się, że to jest, określenia są bardziej subtelne i mniej subtelne. Zarzuca się, że to są media takie, może trochę katolickie, może to wpada już w taką wrażliwość protestancką, albo że to jest taki, jedno z moich ulubionych określeń, nie wiem, katopudelek, że to jest takie lajtowe chrześcijaństwo, że nie wiem, jakoś epatujemy tą miłością, miłosierdziem, żeby wszyscy przyszli do kościoła, że jest tak cieplutko, w ogóle chwyćmy się za rączki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W skrajnych przypadkach nazywa się nas demonem.pl albo jedno z ostatnich określeń bardzo, bardzo sympatycznych, które wydaje mi się, że jakoś tam to oddaje, że jesteśmy reprezentantami pluszowego katolicyzmu. To jest tak, że te wszystkie zarzuty, te wszystkie określenia mają podstawę. Tak? To jest, Kościół jest bardzo różnorodny. może część z tych określeń i zarzutów jest złośliwa, ale, ale nie będę mówił, że nie ma kulturowych podstaw. Że nie ma ku temu podstaw. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego Deon na przykład prezentuje treści chrześcijańskie w takiej formie, w jakiej prezentuje? Ten projekt tworzą konkretni ludzie, którzy mają konkretne doświadczenie Pana Boga, konkretne swoje historie i nie staramy się, nie wiem, udawać innych niż jesteśmy, tylko tworzymy projekt, który jest przede wszystkim projektem ewangelizacyjnym i chcemy się dzielić z ludźmi takim Bogiem, jakiego poznaliśmy. Tak? Ludzie mają różne wrażliwości, Pan Bóg dociera do ludzi w bardzo różny sposób. I to trzeba, o tym trzeba pamiętać. Tak? To jest taka, taka pierwsze wyjaśnienie, które prowadzi mnie do tego, żeby powiedzieć wam, że ja zawsze powtarzam, czy na jakichś spotkaniach, czy jak mnie pytają zawodowo, gdzieś tam w wywiadach, nie w wywiadach, jak pada pytanie o to, kim ja jestem, czym ja się głównie zajmuję, to co wam powiedziałem na początku. Ja jestem katolikiem, szukam Pana Boga i wszystkie moje działania mają tylko i wyłącznie jeden cel. Ja nawet powtarzam, że nie jestem dziennikarzem, tylko jestem ewangelizatorem i to jest mój jedyny cel. Jeżeli zauważę kiedykolwiek, że w jakiejkolwiek ze swoich działalności zacznie mi chodzić o coś innego. Nie wiem, jakieś przepychanki takie, które po prostu są dla przepychanek, nie wiem, pieniądze, popularność, cokolwiek. Ja znam siebie i wiem, że automatycznie poszukam sobie nowego sposobu na swoje bycie w Kościele. Tak? To jest strasznie ważne, tak? Pewne rzeczy, które też pojawiają się w projektach, które prowadzę, wynikają z tego, tak? Nie mam żadnego innego celu. Chcę dotrzeć do ludzi z Panem Bogiem, chcę zaprosić ludzi. Ostatecznym celem jest zawsze to, żeby oni usiedli przed tabernakulum i żeby Pan Jezus mógł sam do nich przemówić. Jeszcze jedno medialne takie wtrącenie. Ostatnio czytałem wywiad z biskupem Grzegorzem Rysiem, którego jestem ogromnym fanem, gdzie on użył sformułowania bardzo mocnego. Często spieramy się na ten temat, czym ewangelizacja powinna być, a czym nie powinna być i jak powinniśmy to robić. On użył sformułowania, że ewangelizowanie odbywa się tylko i wyłącznie, podkreślam, tylko i wyłącznie, takich słów dokładnie użył, dzięki atrakcyjności świadectwa. Nie? To jest strasznie ważne. Nie, można uważać inaczej, ja się pod tym podpisuję całym sobą. Nie udowadnianie światu, że jest zły, nie dyskusje, nie kłótnie, argumenty, nie to, że my mamy rację, nie to, że my mamy, wiemy lepiej, mimo że to wszystko może być prawda. Ewangelizacja to jest atrakcyjność świadectwa. Oczywiście atrakcyjność świadectwa to nie jest to, że teraz wszyscy wyjdziemy, zaczniemy tańczyć, zaczniemy robić niesamowite, jak nie wiem, spektakularne rzeczy. Atrakcyjność świadectwa idę za myślą biskupa Rysia, wynika z tego i tylko i wyłącznie z tego, że każdy z nas, jeżeli chce dzielić się atrakcyjnym świadectwem, musi spotkać Chrystusa, który zmartwychwstał, i musi go spotkać osobiście. Nie? Biskup Ryś kończy takim sformułowaniem: albo tego doświadczysz i będziesz szedł z tym do ludzi, albo tego nie doświadczysz i basta, i nic nie zrobisz. Nie? To jest strasznie ważne. Tyle jeśli chodzi o takie okołomedialne rzeczy. Teraz w zasadzie przejdę do części, która jest opowieścią po prostu o moim życiu. Opowieścią o tym, jak Pan Bóg z niczego potrafi robić coś. Jest tak, że absolutnie jestem przekonany, że i to wiem właśnie też ze swojego życia, że nigdy nikogo nie można skreślić. Nigdy. W sensie nie mamy takiego prawa. Nie mamy prawa stanąć przed żadnym człowiekiem, nawet najbardziej zagorzałym ateistą, antyklerykałem, i go skreślać. Wszyscy jesteśmy strasznymi grzesznikami, wszyscy jesteśmy strasznie słabi. Mężczyźni pewnie w szczególności, bo mamy jakieś tam w sobie zakodowane potrzeby, rozbuchane ego, potwierdzanie naszej, nie wiem, siły, wielkości i tak dalej, więc z tego wynika bardzo dużo później właśnie słabości, grzeszności, pychy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, że tak, nie mamy prawa skreślać absolutnie nikogo. O tym bardzo fajnie o tym powiedział kiedyś wtedy jeszcze nie tak popularny Lica. Na pytanie dziennikarza o ewangelizowanie ludzi, o ocenianie ich, on się zapytał, kim ja jestem, czy ja jestem Bogiem, żeby oceniać kogokolwiek, nie? Albo kim ja jestem, żeby ludzi na siłę przyprowadzać do kościoła, nie? Wszystko robi Pan Bóg, nie? My możemy mu tylko nie przeszkadzać. Nie? Mówię o tym, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że gdybym na podstawie przekonań, którymi czasami się kierujemy w ocenianiu świata, gdyby mnie oceniano, to byłbym skreślony już wiele razy. Nie? Tak się zresztą działo jakoś tam na przestrzeni mojego życia. Ale uważam, że to jest ogromne zło, które często my, katolicy, robimy. Tak? Podchodzimy do innych z wyższością, oceniamy ich i skreślamy ich. Może tego nie wypowiadamy, ale skreślamy ich w naszych myślach. Nie? A to już jest zło. To jest coś, co się nigdy nie powinno wydarzyć. Pierwsza część mojej historii to jest... Pierwsza część mojej przygody z Panem Bogiem to jest moje odejście z kościoła. Jestem dzieckiem z porządnej polskiej katolickiej rodziny. Mam fenomenalnych rodziców, 3 starsze siostry i od zawsze byłem w kościele. Tak? W sensie od dziecka chodziłem do kościoła, od czwartej klasy podstawówki, jak tylko pochodzę z Kielc, jak tylko w Kielcach powstała katolicka szkoła podstawowa, to zacząłem chodzić do katolickiej szkoły podstawowej, później chodziłem do katolickiego gimnazjum, więc zawsze byłem jakoś tam z kościołem związany. Tak się wydarzyło, że akurat kiedy wszedłem w okres dojrzewania i zaczęły się różne szalone pomysły w mojej głowie, poznawanie świata, poznawanie imprezowania, poznawanie alkoholu, poznawanie różnych używek, poznawanie swojego ciała, wszystkiego tego, co czym nas świat kusi. Tak się akurat poskładało, że z jednej strony moi rodzice już wchodzili w taki wiek, że no, trochę już byli zmęczeni życiem, takie pierwsze mocniejsze zmęczenie w okolicach 40 roku życia. A drugi czynnik był taki, że moje 3 starsze siostry, które uwielbiam i kocham, to są naprawdę święte dziewczyny, nie? W sensie nie stwarzały nigdy żadnych najmniejszych problemów rodzicom. Więc jak taki mały Piotruś zaczął te problemy stwarzać, to trochę nie wiedzieli, po pierwsze właśnie byli zmęczeni, po drugie nie bardzo wiedzieli, jak do tego podejść. nie mieli wcześniej takiego doświadczenia. I dzięki temu ja się z tego bardzo cieszę, miałem ogromną wolność, bo oni po prostu nie wiedzieli, jak sobie ze mną poradzić, tak? To nasiliło się bardzo mocno gdzieś tam końcówka gimnazjum. To był czas, kiedy, nie wiem, potrafiłem z kumplami zniknąć na majówkę z domu i zapomnieć powiedzieć rodzicom, że gdzieś jadę. Nie? Albo to był czas, kiedy... Nie będę wszystkiego mówił, bo jednak jest nagrywane, ale to był czas, kiedy po prostu dużo szalonych rzeczy się działo, które z perspektywy czasu to są w ogóle fantastyczne doświadczenia i też przyjaźnie z tamtego czasu i też historie ludzi, które się zmieniły po iluś tam nastu latach są fenomenalne, ale to był czas, kiedy ewidentnie źle korzystałem ze swojej wolności, źle zacząłem wchodzić w swoją męskość, popełniłem dużo błędów, oddalałem się sukcesywnie od kościoła i w pewnym momencie kościół zniknął w ogóle z mojego horyzontu. Tak? Momentem takim przełomowym, wtedy myślałem w złym tego słowa znaczeniu, teraz patrzę na to jak na błogosławieństwo, była moja spowiedź przed bierzmowaniem, kiedy natrafiłem na księdza, który chyba niekoniecznie nie chcę użyć mocnych słów, ale nie był dobrym spowiednikiem, tak? W sensie trafił na chłopaka, który miał ze sobą problemy. Nie będę oczywiście wnikał w szczegóły, które tam się wydarzyły, ale doprowadził do tego, że później przez jakieś 2-3 lata do spowiedzi w ogóle nie chodziłem. Nie? To był taki moment, kiedy mój kontakt z Kościołem żywym, bo żywy Kościół to są przede wszystkim sakramenty, całkowicie się urwał. Nie? Byłem dzieckiem tak naprawdę, miałem, 14 lat wtedy, więc można pomyśleć, dobra, to są takie głupoty, nie wiem, jakiegoś dojrzewającego chłopaka, jakie to ma w ogóle znaczenie. To jest wydarzenie, które tamta spowiedź, tamten mój zjazd w dół, które naznaczyło całe moje życie. Nie? Od tej spowiedzi, który był de facto formalnym takim zamknięciem, że no ja już się w kościele nie pojawię, nie? No tak, jak to często bywa, jak się po pierwsze samemu się sobie spierniczy życie, a po drugie się jeszcze trafi w kościele na osobę, która zamiast wyciągnąć do ciebie rękę, raczej jeszcze cię dobija i mówi, jak jesteś beznadziejny. To był moment, kiedy powiedziałem nie, mnie ten kościół nie interesuje. Absolutnie wtedy nie rozumiejąc tak naprawdę, czym jest Kościół i po co jest Kościół i dlaczego się jest w Kościele, ale tak się stało. Jak stereotypowy przeciwnik, nie wiem, antyklerykalny Kościoła, zacząłem po prostu psioczyć na Kościół, zacząłem nie przychodzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacząłem liceum w Kielcach jeszcze i poszedłem, nie chciałem już kontynuować, już mi podstawówka i gimnazjum katolickie wystarczyły, więc poszedłem do zwykłego ogólniaka publicznego. Tam sobie tak sukcesywnie staczając się w dół, wszedłem, wybrałem sobie nowych znajomych w nowej szkole, takich jakich sobie wybrałem, nie było zbyt wesoło, w sensie inaczej, było wesoło, ale to nie było dobre wesoło. I to był etap odejścia. I jeszcze jedna uwaga taka na boku. Wszystko to, co wam mówię, bo ja podejrzewam, że jeżeli tu jesteście, to raczej jesteście z Kościołem związani. Wszystko to, co wam mówię, wierzę głęboko, że to jest po to, żebyście, jeżeli będziecie spotykać ludzi, do których jesteśmy posłani, o czym mówi papież Franciszek, do ludzi, którzy są na zewnątrz Kościoła, do których trzeba wyjść, żebyście, może to wam pomoże, po pierwsze ich nie oceniać, po drugie pomoże wam wyciągnąć do nich dłoń. Nie? Więc i jeszcze jedna rzecz. Jest tak, że musimy pamiętać, że życie człowieka jest bardzo dynamiczne. Nie? I to, co mówię o nieskreślaniu i to, co mówię o tym, że żeby to dla was było, nie wiem, przestrogą to jest mocne słowo, ale jakimś takim moim doświadczeniem, które możecie później używać w relacji z innymi ludźmi. Pamiętajcie o tym, że życie człowieka jest dynamiczne i jak my spotkamy kogoś, kto widzimy, że nie wiem, jest ubabrany, jest w ogóle niesamowicie złe rzeczy robi. Pamiętajmy o tym, że my nie pomożemy mu od razu, to jest po pierwsze, a po drugie, że wielokrotnie może być tak, że coś, jakieś działania, które my podejmiemy, rozmowy, które podejmiemy, mogą przynieść efekt gdzieś tam w przyszłości i wy się o tym nigdy nie dowiecie. Nie? Więc przy takim założeniu mówię wam, że odszedłem od kościoła i uważam, że to było bardzo dobre. Tak? Uważam, że odejście z kościoła to jest błogosławieństwo. Jeżeli ktoś odchodzi z kościoła, oczywiście może do niego nie wrócić, ale jeżeli ktoś odchodzi z kościoła, to znaczy, że on nie zna kościoła. Nie ma opcji, żeby człowiek, który zna Kościół i zna Pana Boga, żeby odszedł od tego. Nie ma takiej opcji. Nie? Więc jeżeli ktoś odchodzi, to znaczy, że to musi się wydarzyć, bo albo tkwi w czymś, w czym de facto tak naprawdę nie jest, bo tego nie zna, albo odchodzi po to, żeby po jakimś czasie zobaczyć, co stracił i do czego przybiegnie na pewno i wróci. Odszedłem. Poszedłem do liceum. W liceum było coraz gorzej. Dzięki Bogu miałem trzy starsze siostry, które od dziecka takiego małego zabierały mnie do TZ. To jest, dla tych, co nie wiedzą, wspólnota ekumeniczna we Francji. I jak w takiej już beznadziei, kiedy już w tym liceum w ogóle no, potrafiłem nie chodzić, nie wiem, miesiąc do szkoły, i to już w ogóle no, w masakryczną stronę szło. Stwierdziłem, dobra, gdzieś tam przed Wielkanocą, przełom zimy, wiosny, pierwszej klasy liceum, stwierdziłem, że dobra, pojadę sobie tam, może sobie trochę odpocznę, mam tam w domyśle, może sobie coś przemyślę. Po prostu lubiłem tam jeździć. Dużo młodych ludzi, fajna atmosfera, trochę sobie odpocznę, może właśnie też coś przemyślę. Pojechałem tam na tydzień. I to jest, to nie było nawrócenie, ale to było pierwszy raz coś, to jest druga rzecz, o której chciałbym mówić, świadomość. Pierwszy raz w moim życiu zacząłem świadomie podchodzić do problemów, do rzeczywistości, która mnie otacza. Tam spotkałem ludzi, którzy nauczyli mnie tego, że bez świadomego kształtowania swoich wyborów, bez świadomego kształtowania rzeczywistości, która jest dookoła, płyniemy z nurtem i to się nigdy nie może dobrze skończyć. Tak? Ja będąc tam przez tydzień, miałem wtedy 15 lat, będąc tam przez tydzień, stwierdziłem, że nie, dobra, teraz jest moment, kiedy to w ogóle nie było związane z etapem, znaczy z nawróceniem i z religią, że nie, że ja muszę coś na pewno w swoim życiu zmienić, nie? Bo tak jak mówię, to idzie w fatalną stronę. I to była chyba najważniejsza decyzja do tej pory w moim życiu. Jedna z dwóch najważniejszych decyzji. Zostałem tam w pierwszej liceum, mając 15 lat, na pół roku, co z punktu widzenia tamtego czasu było jakimś absurdem dla wszystkich dookoła. Tak? W sensie Po pierwsze, przerywałem edukację, zawalałem klasę, gdzie w liceum coś takiego w ogóle do głowy nie chodzi. Po drugie, ojciec myślał, że zwariowałem, bo gdzie gnojek jakiś tutaj sprawiał problemy, teraz będzie gdzieś tam za granicą siedział. Po trzecie, to w ogóle było niezgodne z prawem, bo młoda osoba w takim wieku nie może tyle przebywać za granicą, ale jest tak, że Pan Bóg, jeżeli czegoś chce, to może to zrobić na różne sposoby. I postawił wtedy po prostu na mojej drodze bardzo życzliwych ludzi, między innymi brata Marka z TZ, to był wtedy jedyny polski brat w tamtej wspólnocie, który po prostu przekonał moich rodziców do tego, że warto to zrobić, nie? Że warto mi dać ten kredyt zaufania i pozwolić mi coś przepracować w sobie. Nie? I tam też jeszcze jedna rzecz się działa, to później się dowiedziałem w zapleczu. Moja siostra, jedna z moich sióstr, która wtedy studiowała medycynę w Gdańsku, w noc, kiedy ja następnego dnia miałem już tezę wracać, oczywiście rodzice się domagali, żebym wsiadł w autokar i wrócił do Polski normalnie, jak człowiek skończył liceum, a później to niech sobie robię co chce. Ona przyjechała specjalnie z Gdańska do Kielc i całą noc jechała, później północy rozmawiała z rodzicami, ich przekonywała do tego, żeby mi zaufali. Niedziela rano miałem już wsiadać do autobusu, wracać do domu. Wziąłem oczywiście, bo ja byłem obrażony na cały świat, tak? Bo ja tu chcę zmieniać swoje życie, a mnie nikt nie rozumie. Nie? Więc przekleństwa, obrażania się i tak dalej leciały przez telefon przez cały tydzień ostre. No i zadzwoniłem w dzień wyjazdu, żeby po prostu rodziców przeprosić za to, że się zachowywałem tak, a nie inaczej, i wtedy od swojego ojca usłyszałem, żebym został. Nie? Żebym został i że mi ufają i żebym spróbował coś ze swoim życiem zrobić. To było pół roku, które naznaczyło mnie na całe życie. Po pierwsze, właśnie tak jak mówię, to był etap szukania świadomości i świadomego podchodzenia do swojego życia. Po drugie, wtedy też nauczyłem się, jak ważne jest właśnie to, żeby ufać ludziom. Nie? To zaufanie, które było wbrew wszelkiej logice, którą mnie wtedy obdarzyli rodzice, nauczyło mnie, że nawet jeżeli wielokrotnie się na tym przejadę, ufając ludziom i dając im kredyt zaufania, to warto robić, bo nic nie zmienia tak innego człowieka, jak to, że mu ufam. On może nawet na początku do tego podchodzić, że do tego może tak podchodzić, że świadomie może wykorzystywać to, bo może cię uważać za jakiegoś frajera, nie? W sensie wyrachowany gracz, nie? On tutaj ma swoje cele do osiągnięcia, a ty mu jakieś zaufanie dajesz. Ale uwierzcie mi, jeżeli robi się coś dobrego i robi się to konsekwentnie, można się na tym wiele razy przejechać, ale ostatecznie to zawsze wygra, nie? Więc tak jak polecam odejścia, tak polecam też ufanie ludziom wbrew wszelkiej logice. Nie? Mimo tego, że możecie wiele razy na tym przegrać. Doraźnie przegrać. Wróciłem sobie po pół roku wolontariatu, bo na takiej zasadzie tam byłem wolontariuszem. Po pół roku wolontariatu w TZ do kraju, jako że rodzice zauważyli, że jestem w stanie sam sobie poradzić. Wróciłem już nie do Kielc, ale poszedłem do liceum do Krakowa. Znowu do szkoły katolickiej. Nie było to proste, bo tak jak mówię, TZ nie było miejscem i momentem nawrócenia, ale było miejscem i momentem zaczęcia życia jakiegoś świadomego. I bardzo szybko w krakowskim życiu się rozpłynąłem. Było fajnie, znowu były imprezy, dziewczyny, dużo alkoholu się lało. No i tak, i to było tak, że znowu jakaś tam równia pochyła. Nie? Znowu jakby ktoś chciał, to może mnie skreślać. Nie? I tacy ludzie się znaleźli. I znowu to zaczęło iść w złą stronę. Ale tak jak są ludzie, którzy skreślają, Pan Bóg też stawia zawsze stawia na drodze ludzi, którzy wyciągną dłoń, nie? Którzy nie będą tymi oceniającymi, którzy nie będą tymi skreślającymi, tylko tymi, którzy pomagają. I to jest trzecia rzecz. Pierwsza była odwaga odejścia, druga świadomość, może czwarta. Trzecia była ufność wbrew logice, czwarta to są ludzie. Pan Bóg oczywiście jest w Kościele, Pan Bóg oczywiście jest w sakramentach, ale moje doświadczenie życia jest takie, że Pan Bóg przede wszystkim działa w moim życiu przez konkretnych ludzi. On przychodzi non-stop w ludziach, których spotykam, tylko my tego nie widzimy zazwyczaj, bo jesteśmy ślepi. Taki nasz urok. Pewnego dnia, mieszkałem sobie wtedy na Grodzkiej, w takim bardzo fajnym mieszkaniu ze studentami, ja byłem w liceum, oni byli studentami głównie ASP i Akademii Muzycznej, więc możecie sobie wyobrazić, jaki tam był klimat. I tak mnie coś wzięło, wszedłem sobie do Dominikanów na Stolarskiej w Krakowie. Tak, na chwilę usiąść, generalnie w międzyczasie jakimś między szkołą a jakimiś zajęciami dodatkowymi. Przepraszam, to już nie było między szkołą, to już były studia, więc między zajęciami na uczelni a zajęciami dodatkowymi. I wychodząc z kościoła, to był okres przedwielkanocny zaraz, wychodząc z kościoła zauważyłem gdzieś tam w nawie bocznej jacyś faceci grób pańskich budowali i mieli, wtedy akurat to był roku Dominikanów, takie ogromne, nie wiem, 6-7-metrowe drzwi były głównym elementem tego grobu. Ja tak z zaciekawieniem spojrzałem. I oni mnie zawołali, bo ich tam było trzech, a te drzwi, podejrzewam, nie wiem ile ważyły, ale były cholernie ciężkie, żebym im pomógł je wynieść. Nie? No stwierdziłem, okej, dobra, mogę wam pomóc. Po chwili, kiedy przenosiliśmy te drzwi, już one nam wypadały z rąk, podbiegł sympatyczny łysy grubas, który nam zaczął pomagać. Tym grubasem był ojciec Adam Szustak. Ja wtedy pierwszy raz w ogóle nie wiedziałem. Nie wiedziałem, kto to jest, nie wiedziałem, że jest zakonnikiem. On wtedy zresztą jeszcze nie był taki popularny, jak jest teraz. I on no jak po prostu myślałem, że to jest jeden po prostu, nie wiem, ze studentów czy z ludzi, którzy po prostu pomagają przy grobie i jakoś od razu nić porozumienia złapaliśmy. No i to był moment, kiedy doświadczyłem tego, jak ważne jest to, żeby... Nie wiem, jak wy macie, ale ja mam coś takiego, że jak u mnie się niekoniecznie fajnie w życiu dzieje, to raczej mam tendencję nie do wychodzenia do ludzi, a już w ogóle nie szukania w tym tego, że nie wiem, że Pan Bóg do mnie chce coś przez ludzi powiedzieć albo coś takiego, tylko mam raczej tendencję do zamykania się w sobie, może nie w takim jakimś klaustrofobicznym sensie i takim, że w ogóle nie wiem, nie wychodzę z domu i tak dalej, ale raczej rozpływam się w takich płytkich relacjach. Nie szukam czegoś głębszego, nie wiem, broń Boże, nie szukam jakiegoś związku, przyjaźni. To raczej takie, zostajemy na poziomie koleżeńskim, nie pakujcie się w moje życie, nie szukajcie tego, co mam w głowie, nie próbujcie mnie zrozumieć i tak dalej, nie? To jest ogromny błąd. My, to jest chyba bardzo męskie, wstydzimy się tego, że mamy słabości i nie lubimy się otwierać przed innymi ludźmi. Nie lubimy o tym mówić. Jeżeli Pan Bóg ma działać przez ludzi w naszym życiu, to my musimy ten lęk odrzucić. Nie? To jest łatwo powiedzieć, cholernie trudno wykonać, ale to jest proste, nie? Tak naprawdę. Albo wychodzisz z domu i wychodzisz do ludzi i zaczynasz być z nimi szczery i mówisz też im szczerze o swoich problemach. Być może się wielokrotnie nastawisz na to, że zostaniesz wyśmiany, niezrozumiany, oceniony, skreślony itd., itd. Ale bez tego nie ma opcji. Nie? Albo to się zrobi i się człowiek odsłoni, a człowiek zawsze, kiedy się odsłania, to może się narazić na rany, albo się nic nie zmieni. Nie? Więc ludzie, Pan Bóg działa przez ludzi, tylko musimy się na ludzi otworzyć. Nie? Ja wtedy jakimś cudem, oczywiście przy ogromnej pomocy Szustaka, który po prostu tę moją skorupę rozdzierał bardzo mocno, na ludzi się otworzyłem, mocno się zaangażowałem, może nie w samo duszpasterstwo, bo ja nigdy jakoś klimatów duszpasterstwa, za klimatami duszpasterstwa nie przepadałem, nie czułem się jakoś tam komfortowo, ale bardzo wszedłem w liturgię, bardzo wszedłem w bycie z ludźmi po prostu w kościele. I otworzyłem się przed kilkoma osobami, zawiązałem tam kilka bardzo ważnych przyjaźni, które trwają do teraz. I to jest to, co chciałbym, żebyście z tego zapamiętali, to właśnie to otwarcie się na ludzi. Nie? Jeżeli tego nie będziecie robić, możecie udawać nie wiadomo jakich twardzieli, ale macie pokryte w sobie w środku rzeczy, o których nie chcecie, żeby ktokolwiek wiedział, to będzie was blokować masakrycznie. Pewnego dnia, kiedy zacząłem sobie już śmigać codziennie rano na siódemki akademickie na mszę, gdzieś tam w lipcu zadzwonił do mnie ojciec Adam, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, bo mimo, że właśnie to był jeszcze taki etap, że często pojawiałem się w kościele, ale jakoś no, do ludzi beczkowych mnie za mocno nie ciągnęło. Zadzwonił do mnie, poprosił, żebym w następnym roku akademickim prowadził z nim pomarańczarnię. To był duży szok i też duże takie wyzwanie dla mnie emocjonalne, bo wiedziałem, jak to mniej więcej wygląda i jak tam trzeba się czasowo i emocjonalnie z ludźmi angażować, być z nimi, tak? Ale to było takie rąbnięcie. Szustakowi się nie odmawia generalnie, więc to było takie rąbnięcie, które bardzo dużo w moim życiu zmieniło. I podsumowując ten temat otwarcia się na ludzi, nie wiem, czy powinienem wam to mówić, bo to jest jakaś taka prywatna rzecz odpowiedzialnych, czyli tak się w Krakowie w beczce nazywa ludzi, którzy sprowadzą poszczególne grupy. Na pierwszym wyjeździe w październiku odpowiedzialnych z Szustakiem, on zaproponował nam coś niesamowitego, co właśnie jest wbrew jakiejkolwiek takiej logice zachowywania w sobie rzeczy trudnych. On powiedział, słuchajcie, siadamy teraz, to było niesamowite. Żałuję, że wtedy nie miałem aparatu i nie zrobiłem zdjęcia min poszczególnych osób. On usiadł i powiedział, siadajcie i teraz każdy z was, przed wszystkimi, nie mi na ucho w konfesjonale, każdy z was powie o rzeczach, których się najbardziej wstydzi w swoim życiu, o rzeczach, których by nigdy nikomu nie powiedział i o największych świństwach, które w życiu zrobił. Nie? Przerażenie na oczach wszystkich, nie? My tu po prostu beczkowa elita katolicka, dominikańska, wszyscy po prostu święci, namaszczeni. Przerażenie na twarzach ludzi no, było bezcenne. Oczywiście ojciec Adam po chwili powiedział, że spokojnie, nie chcecie, nie musicie tego robić, ale powiem wam, że część ludzi to między sobą zrobiła i to, jak ogromnie to uwalnia człowieka, jak masz świadomość, że osoba, z którą przebywasz, z którą współpracujesz, wie o tobie największy syf, największe gówno i mimo wszystko z tobą jest, nie? I cię nie ocenia i idziecie razem i staracie się służyć Panu Bogu, to jest niesamowite, nie? W sensie świadomość tego, nie wiem, o ojcu Adamie nie chcę mówić, bo jest osobą publiczną, ale świadomość tego, że mój kolega, który prowadzi drugą grupę, on wie o mnie największe świństwa, ja wiem o nim największe świństwa, większej przyjaźni i większej mocy relacji i wspierania siebie nie osiągniecie. Nie, nie osiągniecie. To jest taki skrajny przykład tego, jak dobre rzeczy może zrobić to, jeżeli otworzycie się przed drugim człowiekiem. Nie? To jest kolejny etap. Czekajcie, bo ja się rozgaduję. Okej. Kolejną rzecz, jak już zacząłem wchodzić sobie mocno w Kościół, to Pan Bóg zaczął wzbudzać we mnie jakieś dziwne pragnienia i zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem zostać księdzem albo zakonnikiem. Było to dla mnie trochę absurdalne, bo w życiu nie jestem typem chłopaka, ministranta czy oazowicza, który gdzieś tam, bo tam wielu takich jest, gdzie czują jakieś pragnienie od, nie wiem, od gimnazjum, liceum i później idą do seminarium. Ja w życiu bym sobie takiego pomysłu na życie nie zrobił, ale coś zaczęło się dziać w sercu. Nie? W sensie pytanie, czy Pan Bóg mnie nie zaprasza do tego, że chce mnie całego w takiej, a nie innej formie dla siebie. Ja wtedy już, to była końcówka studiów, połowa końcówka studiów, trzeci, czwarty rok, kiedy się takie myśli i pragnienia do mnie pojawiły. Ja już wtedy zaczynałem, wtedy jeszcze jako student praktyki w Deonie, ale biorąc pod uwagę, bo jestem absolwentem politologii, biorąc pod uwagę moje wykształcenie i perspektywy, nie wiem, znalezienia zawodu po tych studiach, to praktyki w Deonie i to, że chcieli mnie tam zatrudnić później, to było jak chwycenie Pana Boga za nogi. Więc w tym kontekście, kiedy życie zawodowe zaczęło mi się bardzo fajnie układać, też, nie wiem, jakiegoś problemu z dziewczynami nigdy nie miałem, wręcz przeciwnie, więc nagle taka myśl, że mam to wszystko zostawić i iść do zakonu, to była myśl absurdalna. Nie? Ale ja mam takiego przyjaciela, który jak pierwszy raz byliśmy w Krakowie, jest taka wspólnota odnowowa, Janki się nazywa. Jak pierwszy raz była taka modlitwa uwielbieniowa, nigdy wcześniej czegoś takiego nie doświadczyliśmy, siedzieliśmy i tak z boku i sobie obserwowaliśmy tych ludzi wielbiących Pana Boga, trochę nie nasze klimaty, tak patrzymy w ogóle co się dzieje i on wtedy powiedział, że kuźma, to jest tak dziwne i tak absurdalne, że w tym coś musi być, nie? I ja trochę z taką filozofią do życia podchodzę. Tak mi się wydaje, że pragnienia, które Pan Bóg w nas wzbudza, to często są pragnienia, które wydają się absurdalne. Nie? On nas zaprasza do rzeczy, które są dużo większe niż nasze pragnienia, dlatego często ich nie możemy zrozumieć, a przede wszystkim, i tutaj dochodzę do sedna, jeśli chodzi o ten etap mojego życia, boimy się. Boimy się, my znowu jesteśmy na zewnątrz twardzi, jesteśmy nie wiadomo jacy, kurde, macho, nie macho, a tak naprawdę boimy się i boimy się przy różnych rzeczy, ale przede wszystkim boimy się tego, jak ocenią nas inni ludzie. Nie? I pomyślcie sobie, chłopak, który, no, styl bycia mam, jaki mam, nagle ludzie dookoła dowiadują się, że on idzie do zakonu, nie? To jeszcze spoko, nie? Bo to jest jakiś tam efekt wow, nie? Kurde, fajnie, nie? W ogóle koleś taki idzie za głosem swojego powołania. Ale uwierzcie mi, nie wiem, ilu z was rozeznawało kiedyś swoje powołanie na poważnie. Mówię w sensie, powołanie oczywiście są bardzo różne, ale teraz mówię konkretnie, skrótowo mówiąc, powołanie, mam na myśli powołanie zakonne czy kapłańskie. pierwsza myśl, pierwszy lęk i pierwsza bariera, która się w nas pojawia, to jest to, a co jeśli ja to zacznę rozeznawać i stwierdzę po roku, albo po dwóch latach, albo nie wiem, nie daj Boże, jak już będę 3 albo 5 lat w seminarium czy w zakonie, że to nie jest to, nie? I tu to jest automat, nie? W sensie przychodzi ci myśl, Pan Bóg mnie do czegoś zaprasza i druga myśl, która za tym idzie, a co jeżeli cały świat się dowie, że Żyłka chce sobie iść do zakonu, a później całemu temu światu będę musiał powiedzieć, że słuchajcie, to nie jest ta droga, nie? Ja tam nie idę. I od razu się zaczyna kolejna myśl. No jasne, nie idzie, to pewnie jest egoistą i albo poznał jakąś dziewczynę i dlatego nie idzie do zakonu, bo wychodzi z niego, bo jednak panienki mu w głowie. Albo no generalnie porzucił swoje powołanie i no i w ogóle no co to jest za koleś, nie? To są myśli, które przychodzą od razu, nie? Kiedy rozmawiałem na koniec studiów z kumplami z beczki i też z innych duszpasterstw, prawda jest taka, że jeżeli są ludzie na studiach, faceci, związani mocno z Kościołem, nie chcę przesadzać, ale to jest moje doświadczenie krakowskie, może w Warszawie jest inaczej, jakieś 90% facetów zastanawiało się w którymś momencie swojego życia nad tym, że chcieli zostać księżmi albo zakonnikami, nie? Tylko po prostu wstydzę się do tego przyznać, nie? Podjąłem to ryzyko i to jest kolejna rzecz, do której was strasznie zachęcam. Nie ma poważnego życia z Panem Bogiem, a w domyśle nie ma żadnego poważnego życia z innymi ludźmi, jeżeli nie będziecie podejmować ryzyka i jeżeli nie przestaniecie się przejmować tym, co myślą o was inni ludzie dookoła. Nie? To jest coś, co paraliżuje. Ryzyko wejścia inaczej. Wejście w relacje z Panem Bogiem, wejście na poważne z Nim relacje, to jest zawsze cholerne ryzyko. Nie? On zaprasza do nieznanego, on zaprasza do rzeczy, których my nie ogarniamy swoimi myślami i których nigdy nie zrozumiemy. Nie? I to jest super. Nie? Ja podjąłem ryzyko, że mimo że nie musiałem, bo akurat u dominikanów etap pierwszy, który się nazywa prenowicja, to jest etapem otwartym, w sensie są to zjazdy, 4 takie długie zjazdy od tygodnia do 4 tygodni trwające, gdzie się jakoś tam rozeznaje to powołanie. Ja podszedłem do tego na poważnie, nie ukrywałem tego, a są tacy, no, są agenci tacy, którzy potrafią nie tylko prenowicjat, ale znam facetów, którzy byli już w nowicjacie, czyli mieli na sobie habity i potrafili utrzymywać to w ukryciu przed znajomymi, a znam nawet takiego, który był w nowicjacie już, a na zewnątrz miał dziewczynę, która na niego czekała. Nie? Więc są agenci różni. Ja tego nie utrzymywałem w żadnym stopniu w tajemnicy. Wszyscy moi znajomi, rodzina wiedzieli, że zastanawiam się nad pójściem do zakonu. Zrezygnowałem wtedy też za radą kierownika duchowego ówczesnego ojca Adama. Zrezygnowałem też, na początku to był ojciec Wojtek, później ojciec Adam. Zrezygnowałem z pracy w Deonie, żeby no właśnie podjąć to ryzyko, nie? Że jeżeli idę za Panem Bogiem, to róbmy to na poważnie. Nie zostawiamy sobie żadnych furtek z tyłu, że a tutaj spróbuję, może ten zakon dominikański, ale tą pracę mam, więc jakby co, to mogę się w każdej chwili wycofać. Nie, to tak nie działa. Nie? W sensie, jeżeli podstawowa zasada, którą możemy wyczytać na większości, nie wiem, na obrazach, które są w większości kościołów w Polsce, to jest Jezu, ufam Tobie. Nie? To są kluczowe słowa, jeśli chodzi o jakiekolwiek wchodzenie w głęboką relację z Panem Bogiem. Nie? Jeżeli mówię Jezu, ufam Tobie, to ja muszę Mu naprawdę ufać. Nie? Nie, że zostawiam sobie z tyłu koło ratunkowe, tylko wchodzę w tą wodę, Jak będziesz chciał, to będę szedł po tej wodzie, jak nie będziesz chciał, to trochę się zacznę topić i mam nadzieję, że mnie wyciągniesz w ostatniej chwili. Nie? Ale bez tej zasady, bez respektowania tego, że jemu musimy ufać i w tym ryzyku wejść w nieznane, to w ogóle nie zadziała. Nie? Mniej więcej po dwóch, może trzech miesiącach bardzo żałowałem tego, że posłuchałem swojego kierownika duchowego, bo byłem pewien, że absolutnie się nie odnajdę w zakonie, nie? Że to jest coś, co, czego w ogóle nie czuję, co zabija mnie w środku, co sprawia, że po prostu czuję się strasznie stłamszony i w ogóle nie ma we mnie czegoś takiego, jak zazwyczaj jest w chłopakach, którzy wchodzą w życie zakonne, że tak jak trochę z dziewczyną, nie? Że czują, że w końcu to znaleźli, nie? Dopłyną do portu, oczywiście później będzie dużo sztormów i będzie ten, ale jest to poczucie w sercu, że znalazłem, nie? Że to jest moje. Ja po dwóch, trzech miesiącach czułem, że tego nie mam. Świadomość, że zostawiłem właśnie za sobą pracę swojego życia, no nie była zbyt wesoła. Chciałem po tych kilku miesiącach wszystko rzucić w pieruny i po prostu rzucić od razu ten prenowicjat, zająć się czymś innym, próbować swoje życie budować na nowo. Wtedy ojciec Szustak, ja się bardzo wtedy na niego wściekałem, ale to była jedna z najlepszych rad, jakie usłyszałem w życiu. Powiedział mi, że nie, Piotrek, jeżeli mówisz Jezu, ufam Tobie, to Mu ufaj. Nie jest, może nie jest tak, że Pan Bóg Cię zaprosił na... Inaczej, to, że Ty jesteś w prenowicjacie, nie musi znaczyć, że będziesz dominikaninem. Nie? Nie musi znaczyć to, że do końca życia będziesz chodził w białym habicie i będziesz księdzem. Ale musisz ufać Panu Bogu, że jeżeli On wzbudził w Twoim sercu pragnienie, żeby pójść do prenowicjatu, to On chce coś konkretnego tutaj w Tobie zrobić. Nie? Że to jest tak, że jeżeli zacząłeś jakiś etap, to bądź konsekwentny, nie uciekaj po dwóch, trzech miesiącach, tylko skończ to. Daj Mu ten czas, daj Mu przestrzeń, żeby On działał w Twoim życiu. Ja wtedy strasznie się denerwowałem, mówiłem, że to w ogóle no po co, marnowanie czasu, ale go posłuchałem i to jest jedna z tych dwóch rzeczy. Pierwszy to był wyjazd do TZ, druga to jest prenowicjat i właśnie to posłuchanie jego rady, jedna z dwóch kluczowych decyzji w moim życiu. Dlaczego? To był czas strasznie trudny i pod względem emocjonalnym, i pod względem duchowym. Duchowym, bo się buntowałem na Pana Boga, bo tu mnie zaprasza do czegoś, ja tego nie rozumiem, ja tego nie chcę. Psychologicznym, bo zostawiłem za sobą już rodzącą się wtedy jakoś karierę w mediach. Zostawiłem za sobą naznaczenie dla dziewczyn, że koleś myślał, że chce iść do zakonu. Dla wielu dziewczyn to jest takie, tu chciał iść, tu nie chciał iść, to może będzie chciał ze mną być, a za chwilę nie będzie chciał ze mną być. To nie jest zbyt fajne. Nie? To nie jest zbyt fajne, więc generalnie emocjonalnie to też było coś trudnego. Ale to, jakiej... Po pierwsze, co Pan Bóg zrobił wtedy w moim sercu, jak bardzo blisko z Nim byłem, jak bardzo blisko On był ze mną w zasadzie, a nie ja z Nim. To, jak bardzo doświadczyłem wtedy tego, do czego Was zachęcałem na początku, w sensie wiele ludzi wtedy dookoła mnie bardzo, bardzo ostro oceniało. Wiele osób po raz kolejny w życiu mnie skreślało. Wtedy doświadczyłem, że On nigdy czegoś takiego nie robił. Nie? Absolutnie nigdy. To mi dało taką pewność siebie i taką odwagę, że jestem absolutnie pewien, że Pan Bóg zaprosił mnie na rok do pronowicjatu, do przygody z nim, do przygody rozeznawania powołania z dwóch powodów. Po pierwsze, żebym mógł mówić na takich spotkaniach jak to, albo czy mnie, nie wiem, zaproszą na jakiś spotkanie ignacjańskie młodych, na Wołczyn, czy mnie zaproszą dominikanie gdzieś, czy ktokolwiek, żebym ja mógł powiedzieć, żeby którymkolwiek z was jest jakiekolwiek choćby najmniejsze takie pragnienie i pytanie, że może Pan Bóg zaprasza mnie do czegoś takiego jak zakon, to ja wam mówię, idźcie i zróbcie to. Nie? Nie wahajcie się nawet przez chwilę. To jest najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić w życiu. Nie? Nie wahajcie się nawet przez chwilę. Bo to może wywrócić wasze życie do góry nogami. I wywróci tak, że nigdy już nie będziecie tacy sami. I nabierzecie takiej odwagi i takiej pewności siebie, dzięki niemu, a nie dzięki sobie, no, że czegoś takiego nie da wam nikt inny. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która trochę wynika z tego, ja przed prenowicjatem i ja po prenowicjacie, to są dwie zupełnie inne osoby. Nie? To nie wiem, na ile znacie historię ojca Adama Szostaka, ale on miał taki fajny moment w życiu. Już jak był duszpasterzem Beczki, no można sobie na nagraniach różnych posłuchać. Było takie wydarzenie w jego życiu, to byli tam ojcowie z Brazylii, którzy co jakiś czas przyjeżdżają do Polski, z którymi się spotkał. Ojciec przed spotkaniem z nimi i ojciec po spotkaniu z nimi są dwie zupełnie różne osoby. Nie? W życiu codziennym dalej ten sam człowiek. Nie? Ale sposób, w jaki on głosi przed i po, to są dwie zupełnie różne osoby. Nie? Dla niego w życiu tym momentem przełomowym było spotkanie jakichś ludzi. Dla mnie tym momentem przełomowym był pronowicjat. Ja przed pronowicjatem byłem osobą, która w życiu by przed wami tutaj nie stanęła, bo bym się wstydził, bo bym się bał, bo bym pomyślał, że powiem coś głupiego, ale przede wszystkim bałbym się tego, że będzie ich mało, nie? Albo nie spodoba im się to, co powiem, nie? Albo no w ogóle jest ktoś, kto zrobi to lepiej. Tak się nie da funkcjonować w życiu, nie? W sensie to jest lęków, które my mamy w głowie, jest tyle, że tak naprawdę na wszystko można znaleźć wymówkę, żebym ja tego nie robił, bo i tak bez końca. Nie? I to wynikało z tego, że przed pronowicjatem, to samo było w dziennikarstwie. Ja byłem szarą dziennikarską myszką, bojącą się wypowiedzieć jakiekolwiek zdanie. Nie daj Boże już, żeby to było zdanie polemiczne z kimś, albo żeby kogoś uraziło, albo odważnie, nie wiem, powiedzenie czegoś, że to mi się w kościele nie podoba, albo to mi się podoba, mimo że wielu ludziom to się nie podoba. W życiu bym czegoś takiego nie zrobił, po prostu bym się bał. Nie? To wynikało z tego, że ja po prostu całą odwagę, pewność siebie, poczucie wartości budowałem na tym, co ja robię, nie? Jaki ja jestem fajny, jaki ja jestem cool, jaki ja jestem wykształcony, czego się nauczyłem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest, można przez wiele lat nawet fajne kariery na tym zrobić, ale to jest droga donikąd, nie? No, prędzej czy później się zawali. No, możemy spojrzeć bardzo, bardzo takim oklepanym, ale bardzo też wyrazistym przykładem są kariery ludzi, którzy zdobyli wszystko, a na końcu na przykład popełniali samobójstwo. Nie? 6 parę dni temu była rocznica śmierci Karta Kobaina, którego swojego czasu uwielbiałem. I to jest jeden z takich przykładów. Nie? Człowiek, który osiąga wszystko, a kończy tak, że się zabije. Nie? Ja byłem takim człowiekiem. Nie? To jest droga donikąd. albo się boisz, albo jesteś pewny siebie, ale w końcu ci się to zawali. Prenowicjat, bliskość z Panem Bogiem, ryzyko oddania Mu wszystkiego sprawiło, nawet nie wiem w którym momencie, nie sprawiło, że jestem lepszy, że mniej grzeszę, że jestem mniejszym skurczesynem niż byłem, że poradziłem sobie, nie wiem, ze swoim wybuchowym charakterem i tak dalej. To wszystko zostało. Oczywiście bardziej świadomie staram się nad tym pracować, ale przede wszystkim, i to jest absolutnie genialna rzecz, mógłbym oddać wszystkie pieniądze, które zarabiam, które zarabiałem, które kiedykolwiek zarobię, za to, co mi dał prenowicjat. On mi zabrał lęk. Nie? Nie mam lęku. Was mogłaby być tu jedna osoba, albo mogliby być sami hejterzy z Deona, albo mogłoby być nie wiem kto. Mógłbym być nieprzygotowany, mógłbym, część z was pewnie przysypia, ale moglibyście wszyscy przysypiać po 5 minutach. Mnie to nie rusza, nie? Bo ja wiem, że jedyny sens mojego życia to jest to, żeby głosić miłość Pana Boga, jaką On daje człowiekowi. Nie? Znaczy nic innego nie ma sensu. Nie ma sensu moja popularność, nie ma sensu projekty, które mi się udają, nie ma sensu nie wiem, pieniądze, które zdobędę, respekt, który zdobędę, wpływy, które zdobędę. To nic. No. Za chwilę, nie wiem, mogę wpaść pod samochód, mogę się rozchorować, albo nawet jak będę żył do setki, no i co mi po tym, nie? W sensie to jest do niczego. Nie? Jedyny sens, jaki jest, to jest to, żeby głosić ludziom, że Bóg jest miłością i że nie ma nic lepszego. Nie? Nie ma nic lepszego niż to, że jest Bóg, że On jest miłością, że oddał za nas swoje życie. Jeżeli w to naprawdę wierzymy, to zabiera każdy lęk, nie? Wtedy mogę stanąć przed wami i powiedzieć, że miałem przez wiele, wiele lat problemy z masturbacją, nie? Cóż z tego? Okej, żyłem w grzechu. No takie życie. No nie wiem, może część z was nie miała tego problemu, ja miałem i to bardzo długo. Mogę wam powiedzieć, że nie wiem, w momentach, w których się staczałem tam w okresie gimnazjum, nawet liceum, początku studiów, nie wiem, miałem jakieś przygody z miękkimi narkotykami. Jezus Maria, ktoś mi to wyciągnie, Boże, katolicki publicysta, on taki grzeszny i takie rzeczy robi, to w ogóle jakim prawem on teraz się będzie publicznie wypowiadał o kościele? Guzik, nie? Ja mam to gdzieś, nie? Jeżeli ktoś chce coś przeciwko mnie wyciągnąć i powiedzieć, że się do tego nie nadaje, jeżeli ktoś uzna, że to jest wystarczające, że się do tego nie nadaje i nie wiem, wyrzuci mnie z pracy, nie ma najmniejszego problemu, niech mnie wyrzucają z pracy. To się w ogóle nie liczy, nie? Liczy się to, że być może kiedyś ja spotkam człowieka, na którego nie będę patrzył z góry i go skreślał, tylko będę mógł do niego dotrzeć, oczywiście nie w sposób nachalny i robiąc mu misia wielkiego i go, nie wiem, otaczając miłością matczyną Kościoła, tylko po prostu będąc koło niego i go słuchając. Liczy się tylko to, że ja do kilku osób może w swoim życiu będę mógł dotrzeć i zabrać beznadzieję i lęk z ich życia, nie? I dać im Pana Boga w to miejsce. Albo oczywiście ja nie mogę dać Pana Boga, przyprowadzić ich do Pana Boga. Przykładem na to ostatnio o tym mówiłem, więc wam też o tym wspomnę teraz. Przykładem na to, że Pan Bóg najlepiej działa, kiedy Mu najmniej przeszkadzamy, są trzy osoby, dzisiaj moi bliscy przyjaciele, dwóch przyjaciół i przyjaciółka, znajomi ze studiów kiedyś. Na trzecim roku zamieszkaliśmy ze sobą. Jedna dziewczyna, no tak, ona powiedzmy jeszcze najbardziej z kościołem związana, ale to dalej był taki polski katolicyzm stereotypowy, po prostu chodziła do kościoła, bo tak została wychowana. Jeden kolega, który z kościołem w ogóle prawie nic nie miał wspólnego, I drugi kolega, który był wręcz antyklerykalnie nastawiony i od pierwszego roku studiów prowadziliśmy ożywione dyskusje i kłótnie na temat około kościelne. Zamieszkaliśmy razem i wiele godzin potrafiliśmy poświęcić na właśnie dyskusje, kłótnie, przekonywanie się na argumenty, debaty, walki o to, czy Kościół jest dobry, czy jest niedobry, czy Pan Bóg istnieje, czy nie istnieje, czy Kościół ma rację z seksem, czy nie ma racji, czy Kościół powinien się angażować w politykę tak mocno, czy się nie powinien, czy jestem jakimś, nie wiem, nawiedzonym po prostu ewangelizatorem, czy nie jestem, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To prowadziło do nikąd. W pewnym momencie odpuściłem. To nie był świadomy wybór, że to nie działa, to teraz podejmę inne metody ewangelizacyjne. Nie? W pewnym momencie po prostu odpuściłem, stwierdziłem, a nie chcę mi się. Nie? I w momencie, kiedy ja zostawiłem na boku wszystkie swoje genialne pomysły, jak to będę przekonywał ludzi ze studiów do kościoła, wtedy zaczął działać Pan. Nie? No to jest taki, bardzo lubię kawałek Ostrego z przedostatniej płyty z Hadesem razem napręcona, znaczy nagrana. On tam jest w refrenie, mieć mniej, żeby mieć więcej, to wymaga poświęceń. Nie? To bardzo działa, bardzo dobrze działa w życiu duchowym i w relacji z Panem Bogiem. Nie? Im częściej my zamkniemy swoją jadaczkę i przestaniemy starać się szerzyć Jego miłość i Jego wspaniałość na tym świecie, tym jak my gadamy i według naszych pomysłów, tym bardziej jest prawdopodobne, tym większą przestrzeń robimy dla Jego działania i tym bardziej jest prawdopodobne, że Mu nie przeszkadzamy i On dotrze do ludzi. Nie? W momencie, kiedy zamknąłem swoje wspaniałe usta i przestałem ludzi przekonywać i się z nimi spierać i kłócić, Pan Bóg zaczął działać. Nie? To był okres, kiedy, już o tym wspominałem, absolutnie się zakochałem w sakramentach i we mszy świętej. I dzień w dzień, mimo że wtedy i studiowałem, i pracowałem już, i miałem dużo różnych zajęć i byłem zmęczony, dzień w dzień o 6 rano wstawałem i szedłem na mszę świętą do Dominikanów, nie? Na godzinę 7 albo na godzinę 6.30, w zależności jakie później miałem obowiązki. Nie? Nic więcej nie robię. Nie? Dzień w dzień. Nie, że myślałem sobie, ja tu teraz im pokażę heroizm katolika, który po prostu wstaje i mimo śniegu i nie wiadomo czego idzie do swojego Pana, żeby oddać mu pokłon. Nie, ja po prostu miałem potrzebę w sercu, żeby iść do Pana Jezusa, bo wiedziałem, że On mnie zmienia. I nie myślałem o żadnym aspekcie ewangelizacyjnym. Po roku takiego mojego, po pierwsze, zaprzestania dyskutowania, ale po roku mojego po prostu chodzenia do kościoła, po roku, kiedy oni na to patrzyli, zacząłem zauważyć jakieś symptomy, że coś się dzieje, nie? Coś się dzieje, ale nie rozmawialiśmy o tym. Kiedy skończyliśmy studia i mieliśmy taką ostatnią rozmowę podsumowującą nasze życie wspólne w mieszkaniu przez 3 lata, krajobraz po bitwie, że tak nazwę, był taki. Koleżanka właśnie kończyła studium filozoficzno-teologiczne u Dominikanów. Jeden kolega, ten, który był tak średnio z kościołem związany, jego mama do mnie dzwoniła i się wypytywała, co zrobiłem, że on sam zaczął biegać do kościoła i jeszcze ją ciągnie. A kolega ze skłonnościami ateistyczno-antyklerykalnymi, po pierwsze, oczywiście wstydząc się i nie chcąc mi o tym mówić i robiąc to w ukryciu, zaczął podbierać z mojej półki, bo mieszkaliśmy w jednym pokoju, jak tylko wychodziłem, książki, nie wiem, Lewisa i Chestertona, je czytać, kiedy tylko znikałem z pola widzenia. ale wydało się, kiedy po raz kolejny w grudniu na piątym roku nagle go wzięło 1 grudnia na chodzenie codziennie o godzinie 5.30 na siłownię, ale się później wydało, że chodził na roraty po prostu. I tak to zadziałało, nie? W sensie nie zrobiłem nic de facto, tak po ludzku, nie? Nie wchodziłem w żadne dyskusje, nic. Oni patrzyli, później mi to powiedzieli, później się tego dowiedziałem, patrzyli, o co chodzi, nie? Koleś taki sam jak my. Lubi to samo, co my, słucha tego samego, co my. Nie wiem, chodzi na imprezę tak samo jak my i potrafi wrócić z imprezy o godzinie 2 rano, 2 nad ranem i o 6 się zrywa i idzie do kościoła, nie? Nic więcej nie trzeba, nie? Ta atrakcyjność świadectwa, będę lądował, żebyśmy mogli porozmawiać. Ta atrakcyjność świadectwa, o której mówi biskup Ryś, mam głębokie przekonanie. Oczywiście to nie jest jedyna możliwość, nie? Bo tak jak też mówiłem na początku, ludzie są bardzo różni i w różny sposób musimy próbować do nich docierać. Ale moje najgłębsze przekonanie jest takie, że atrakcyjność świadectwa, która jest, według biskupa Rysia, ja się pod tym podpisuję, która jest jedyną metodą do ewangelizowania, nie polega na tym, że będziemy mądrzejsi, będziemy mówić, będziemy opowiadać, albo będziemy robić jakieś niesamowite akcje ewangelizacyjne, nie wiem, na stadionach, nie na stadionach, to też, nie? Ale to, co jest najbardziej skuteczne, to jest atrakcyjność, która wynika z tego, że my przestajemy działać według swoich pomysłów, zostawiamy je na boku, mówimy, nie, ja tego nie potrafię zrobić i wtedy wchodzi Pan Bóg, nie? Atrakcyjność, wbrew pozorom, to jest to, że my przestajemy wymyślać atrakcyjne rzeczy i dajemy działać Panu Bogu, nie? My staramy się tylko żyć blisko Niego, słuchać Go, przebywać z Nim, modlić się. To wszystko, co się wydaje takie bardzo nieatrakcyjne. Prowadzić regularne życie modlitewne, przystępować do sakramentów, chodzić często na mszę świętą, wchodzić w życie kontemplacyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miłość Pana Boga i prawda, jaka jest o Panu Bogu i jaka prawda wynika z tego o świecie, jest tak atrakcyjna, jest tak prawdziwa i mocna, że temu nie da się oprzeć, nie? Jedyne, co my musimy robić, to musimy przestać przeszkadzać Panu Bogu. Tyle. Teraz możemy rozmawiać, jeżeli są jakieś pytania. Mogą być ataki. Bardzo dobre. Nic? Na pewno?
Ja nie mam tutaj takiej czystej ciekawości. O co to jest z tymi 303 siostrami?
Proszę?
To jakieś 303 siostry.
Nie, 3 siostry. Musiałem się przejęzyczyć. Mam 3 siostry. 3. Jadzia, Basia, Magda. Dwie legarki, ja bym tak. Nie, to żadna symbolika ewangeliczna ze Starego Testamentu. Nie ma takich zdolności, nie wiem. Czy są jakieś pytania?
Gdyby do końca nie zmieniłeś, jak opuściłeś to nowicjat?
Prenowicjat. Dlaczego? Tak jak mówiłem, po kilku miesiącach czułem, że to nie jest... Nie czułem tego, nie? W sensie to jest, jak porozmawiasz, ja mam wielu znajomych, przyjaciół, którzy są teraz, nie wiem, na jakimś tam etapie formacji, czy u dominikanów, czy jezuitów, albo w ogóle są już, nie wiem, księżmi. Z nowicjatem, czy z relacją z Panem Bogiem jest tak jak z dziewczyną, nie? Albo, ja ci to mogę opisywać na różne sposoby, albo tu czujesz i masz w sobie przekonanie, że to jest to, nie? Że znalazłeś coś, czego szukałeś całe życie, mimo że później będzie gównianie, nie? Bo i w małżeństwie, i w samotności, i w kapłaństwie później będą na pewno trudne momenty, ale na początku musisz mieć to przekonanie, nie? Że jeżeli zaczynasz coś próbować, to czujesz, nie? Że nie obchodzi mi nic innego dookoła, nie chcę niczego innego, tylko liczy się albo ta dziewczyna, albo ten zakon, albo ta forma życia, nie? Ja tego po prostu nie czułem. Co nie zmienia faktu, że decyzja o tym, żeby nie iść, to była emocjonalnie bardzo trudna decyzja, nie? Bo ma w głowie wszystko działa, nie? Że a może ja zdradzam Pana Boga, nie? Może ja teraz jestem tym Judaszem, który wychodzi w noc, nie? Z takimi pytaniami mówię, ja polecam Wam, jeżeli ktoś z Was się zastanawia, to polecam, ale równocześnie mówię, że to nie jest proste, nie? W szczególności, jeżeli dojdziecie do wniosku, że to nie jest dla Was, nie? Podjęcie decyzji o nie pójściu dalej, ciężka sprawa, nie? Emocjonalnie później to się ogarnia tygodniami, jak nie miesiącami, ale jeżeli wejdziecie, to czy prenowicja, czy jakakolwiek inna zdarzyłość z Panem Bogiem, mówię Wam, zniknie lęk, nie? Zniknie lęk i Wasze życie będzie zupełnie inne.
No, że ja nie rozumiem jakiejś takiej sprzeczności. Powiedziałeś takie zdanie, że już nie pamiętam w tym momencie, jeżeli gdzieś tam na jakiejś drodze już jesteś, to znaczy, że Bóg w jakimś celu się tam postawi, nie? Mm-hmm. A potem z drugiej strony się wycofujesz, jakby nie rozumiem sposobu myślenia.
Już Ci tłumaczę.
Ja zresztą często tak mam. Trudno mi jest, nie wiem, sobie rozpoznać, a często takie zdanie w Kościele słyszę, że Bóg, skoro postawił mnie na jakiejś drodze, to coś to znaczy, to mi się jakoś tak przeczy z moim racjonalnym myśleniem często, nie?
Jasne. To są dwie rzeczy, które no ja tu mam przerobione, więc wiele mądrych rzeczy na ten temat już się nasłuchałem. Po pierwsze, jedno jest to, że Pan Bóg, bardzo nie lubię tego określenia, on jest, nie wiem, czy to jest w oazie, czy w jakichś innych wspólnotach, ale generalnie w jakiejś wspólnocie jest tak, że się przychodzi i pierwszy co słyszysz, że Pan Bóg ma genialny plan dla Ciebie. Nie wiem, kto to jest, ale jest coś takiego. Oczywiście Pan Bóg ma plany dla nas, ale z tego, co się naczytałem u mądrych ludzi i się mądrych ludzi nasłuchałem, to nie jest tak, że Pan Bóg, kiedy my się urodziliśmy, wymyślił konkretną drogę życiową dla nas i tylko i wyłącznie ta droga życiowa jest dobra albo najlepsza, nie? Jest tak, że Pan Bóg, my tego w ogóle nie rozumiemy, nie? Bo Pan Bóg jest nieskończoną miłością, więc odpowiadając na to, że na to Twoje pytanie, Pan Bóg zaprasza nas co chwila do tego, żebyśmy po prostu Jego spotkali, nie? I na przykładzie prenowicjatu jest tak, że no Bóg, jeżeli my wchodzimy w relację z Nim głębszą, a tym na przykład jest prenowicjat, to On na pewno, to jest, byśmy już wchodzili w jakieś teologiczne rzeczy, ale On na pewno nam w tym błogosławi, nie? Zawsze, kiedy zbliżamy się do Pana Boga, to nie ma opcji, żeby, nie wiem, jaka to będzie forma, nie? Nie ma opcji, żeby to Mu się nie podobało, nie? I On nam w tym błogosławi, ale Pan Bóg jest Bogiem wiernym absolutnie. I skoro my jesteśmy stworzeni na Jego obraz, to my też fajnie było, żebyśmy się tej wierności uczyli. Więc dlatego, kiedy mówię, że nie wiem, miałem tam jakieś wątpliwości, a ktoś mi powiedział, żebym ja tego nie, żebym z tego nie rezygnował, bo to jest coś, co Pan Bóg chciał na mnie na ten czas, to wynika z takiej mądrości po prostu kościelnej, która jest od wieków praktykowana, że no właśnie, że jeżeli Pan Bóg nas do czegoś zaprasza, albo nawet inaczej, to mogło wynikać z naszych pragnień, może Pan Bóg nie ma z nic wspólnego, to jeżeli to jest związane z Panem Bogiem i jeżeli nas zbliża do Niego, to warto po prostu etapy kończyć, nie? To była jakaś druga część też w Twoim pytaniu. Jeszcze raz. No, bo odleciałem trochę.
Chodziło o to, że skoro wchodzimy w jakąś drogę, aha, i gdzieś tam sobie myślimy, że skoro jesteśmy już na niej, to Bóg nas tak gdzieś pokierował, to jak na przykład się z niej wycofać, albo nie wiem, jest dla mnie po prostu ciężkie zrozumienie.
W sensie lęk przed tym, że wycofanie się może być złą. Chcesz coś dodać, czy chcesz zapytać? To proszę.
Mi się wydaje, że to coś innego czasami jest tak, że musimy pójść pewną drogą, co może nie jest dla nas, ale jest coś na tej drodze, co będzie dla nas potrzebne, gdzie będziemy szukać tej drogi.
No to jest jedna z odpowiedzi, nie? W sensie to jest jedna z odpowiedzi, że... No właśnie, to na przykład to co ja dostałem w pronowicjacie, to że straciłem lęk, nie? I nie jestem dominikaninem, ale wiem, że moje życie, dzięki temu, co Pan Bóg wtedy zrobił, jest teraz zupełnie inne, nie? Ale ten moment decyzji o tym, czy to jest to, czy to nie jest to.
Przychodzi też inny, może powiem na przykład... Byłem 2 tygodnie temu na rekolekcjach dominikanów w Krakowie. Akurat jeden dzień mi się udało, przejazdem. Ja też usłyszałem, że warto by po prostu słuchać Pana Boga. Trochę nie wiem, mam wrażenie, że tego nie umiem, albo jestem na tyle dumny, że tego nie potrafię. I trudno mi jest rozgraniczyć, czy ja powinienem to jest...
Wiem, za chwilę coś, wiem, co chciałem powiedzieć.
Znak Pana Boga, czy nie,
Powiem Ci tak, wątpliwości w nas będą zawsze i dlatego Kościół ma coś tak wspaniałego, przypomniało mi się, co chciałem Ci powiedzieć, a czymś nie powiedziałem. Dlatego jest tak, że w momencie, kiedy kiedyś w dawnych wiekach tak w niektórych zakonach było, ale dzięki Bogu tego już w ogóle nie ma. Dlatego jest tak, że kiedy ja, Piotr Żyłka, przychodzę i pukam do furty zakonnej i mówię, że chcę zostać zakonnikiem, to nie jest tak, że ja następnego dnia dostaję habit, a za parę miesięcy, nie wiem, składam śluby wieczyste albo coś tam. Dlatego jest właśnie tak, że to trwa tyle, że to jest naturalne, że człowiek ma wątpliwości. Nie, on się musi zmierzyć z tymi wątpliwościami, bo jak nie, to by zaprzeczało naszej wolności. Nie? W sensie decyzja w pełnej wolności to musi być decyzja w pełnej świadomości. Nie? I do momentu, w którym nie złożysz ślubów wieczystych, a jeszcze mocniej do momentu, kiedy nie dostaniesz święceń, masz prawo się wycofać i to nie jest nic złego, nie? To jest naturalna rzecz. Nie? Jest tak, że wierzymy w mądrość Kościoła i rozeznawanie powołania, to biskup Ryś często na święceniach mówi u dominikanów, bo często dominikanów święci, rozeznawanie powołania jest dwutorowe. Nie? Z jednej strony jesteś ty, który masz swoje wątpliwości, albo ich nie masz, ale nie znam takich, masz swoje wątpliwości i walczysz ze sobą i rozeznajesz, a z drugiej strony jest Kościół i mądrość Kościoła i przede wszystkim uwierzmy w to, mimo to, że często nam się w Kościele wiele rzeczy nie podoba i też mi się wiele rzeczy nie podoba, Kościół jest święty i Kościół jest narzędziem działania Pana Boga na tym świecie i w momencie, kiedy Kościół rozezna, ty możesz nawet tam klęczeć przed tym biskupem i po prostu cały się trząść i myśleć, że to jest największy błąd twojego życia, co teraz robisz, że dajesz mu nałożyć na siebie swoje ręce. W momencie, kiedy Kościół rozeznaje, że ty zostaniesz kapłanem i on ci daje te święcenia, to uwierzmy w to, że tak jest naprawdę, tak? Że w nas mogą być wątpliwości, ale to jest wola Pana Boga. Nie? I to jest to przypieczętowanie. Nie? To jest przypieczętowanie, od którego absolutnie nie może być odwrotu. Wtedy to już się wiąże z ucieczką przed Panem Bogiem. Ale do tego momentu wątpliwości są naturalne i oczywiście one nie są proste i ja Ci nie dam prostej odpowiedzi, nie? Na to, jak sobie z nimi radzić. ale ja bym się ich nie bał, nie? W sensie to jest coś, co nam towarzyszy całe życie, czy to dotyczy stanu zakonnego, czy małżeństwa, czy czegokolwiek innego. Nie ma tu prostej odpowiedzi, ale no, trzeba ufać Kościołowi, więc do momentu, kiedy Kościół nie mówi to jest to i koniec, to może się dziać w tobie wszystko. I też trzeba ufać Kościołowi na takiej zasadzie, żeby czerpać z doświadczenia Kościoła. I przede wszystkim, to was błagam wszystkich, nic nie rozeznawajcie sami. Nie? Kierownik duchowy to jest podstawa jakiegokolwiek życia duchowego. Tak? To się zafiksujecie w swoich wątpliwościach, problemach, grzechach. Będziecie biegać od konfesjonału do konfesjonału, sam to przerabiałem. Co tydzień miałem po prostu mapkę godzin spowiadania się w Krakowie i co tydzień chodziłem do innego, czy co dwa tygodnie do innego konfesjonału, żeby tylko żaden ksiądz mnie lepiej nie poznał, nie? Bo się tego boimy, nie? Bo jak ktoś nas poznaje, to może... A! Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz i przepraszam, już kończę. Bardzo lubię odnowę w Duchu Świętym, bo jestem w dużym stopniu też, no dużo jej zawdzięczam, ale tam często ludzie podkreślają to, że Duch Święty, no są takie miłe rzeczy, dotyka nas, jest przyjemnie, to wszystko jest prawda. Są jakieś zaśnięcia w Duchu Świętym, jakieś mowy w językach, to wszystko jest prawda, nie? Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że jak... Pierwszą rzecz, to jest w liście Pawła, pierwszą rzecz, z którą przychodzi Duch Święty, to jest prawda o nas. A prawda jest taka, że prawda o nas jest bardzo nieprzyjemna. Nie? I pierwsza rzecz, jeżeli przyjdzie do nas Duch Święty, to będzie niemiło. Bo my jesteśmy wszyscy beznadziejni. Jak pisze biskup Ryś w książce Skandal Miłosierdzia, która według mnie jest najważniejszą książką, jaką w życiu przeczytałem, wszyscy jesteśmy mordercami, my wszyscy zabiliśmy Chrystusa i ten cały syf cały czas w nas jest. Nie? I to jest prawda, skąd przychodzi Duch Święty do nas. Nie? To jest pierwsza rzecz, która powinna w nas działać. Nie? Jeżeli mamy jakieś doskonałe samopoczucie i uważamy się za nie wiadomo jakich tytanów chrześcijaństwa, to się okłamujemy. Nie? Dlatego tak ważne jest, to jest takie nawiązanie, kierownik duchowy, bo przez kierownika duchowego działa Duch Święty, nie? I jeżeli on cię poznaje, to on ci może powiedzieć prawdę o tobie. I bez tej prawdy to w ogóle nie ma mowy o jakimkolwiek, nie wiem, rozeznawaniu drogi życiowej itd. Tak dalej.
Mówiłeś o tym, że trwałeś masturbację, jak ci się udało wyjść z tego?
Jak mi się udało wyjść z masturbacji, tak? Po pierwsze, kierownik duchowy, a nie właśnie skakanie od konfesjonału do konfesjonału i uciekanie od problemu. A po drugie, znaczy wiadomo, ogrom pracy nad sobą, bo to są w pewnym momencie to są rzeczy, które po prostu no, trudno nawet psychologicznie z nimi walczyć. Nie? Kierownik duchowy, bardzo dużo pracy i życie sakramentalne. Nie? Nie bójcie się, czy ktokolwiek z was, nie wiem, będzie znał taką osobę, która będzie miała taki problem. Nie bójcie się biegać do spowiedzi co tydzień, nie? Nie bójcie się biegać do spowiedzi co kilka dni. Za każdym razem, kiedy przyjmujecie sakrament, wpuszczacie Pana Boga do swojego życia. Jeżeli nie przyjmujecie Pana Boga do swojego życia w sakramentach i nie potraficie go zaprosić do swojego grzechu, do swojego problemu, to znaczy to jest bardzo mało prawdopodobne, żebyście sobie z jakimkolwiek takim trudnym problemem poradzili. Nie? Kierownik duchowy, częste sakramenty, no i też dużo pracy. Nie? Ale to dużo pracy to jest tak naprawdę na ostatnim miejscu. Nie? Kierownik duchowy, sakramenty. I no też pamiętajmy o tym, to jest często mądrzy księża powtarzają, żeby koncentrować się po prostu na innych rzeczach. Ja nie mówię, że jak ci się zachce, to idź pobiegać, ale przede wszystkim, znaczy to trzeba, nawrócenie to jest zmiana myślenia. Nie? Grzech nieczystości, cudzołóstwa nie dlatego jest nie pierwszym grzechem, inaczej, przykazanie, które odnosi się do tego grzechu, nie jest pierwszym przykazaniem, tylko którym z kolei. Właśnie dlatego, żebyśmy przede wszystkim, po pierwsze, szukali relacji z Panem Bogiem, szukali relacji z ludźmi, patrzyli na to, co jest piękne w świecie. Dopiero kiedy przestawi się to myślenie w głowie, to wtedy jest szansa, żeby sobie z grzechem poradzić. No, a też wierzę, kiedyś usłyszałem, kiedy naprawdę już byłem w takim stanie, jeśli chodzi o grzech nieczystości, no totalnej beznadziei, nie? W sensie próbowałem, nie wiadomo ile po prostu żyłem tymi sakramentami, ale cały czas przegrywałem i cały czas to robiłem. Strasznie się tego wstydziłem i strasznie byłem też na siebie zły. Wtedy mi jeden ksiądz powiedział, że pamiętaj, że Pan Bóg zbawił świat przez rany, nie? Przez rany, które zostały mu zadane na krzyżu. Nie? Być może każdy grzech to jest zadaniem rany człowiekowi. Nie? On mi wtedy powiedział, że być może rany, które teraz sam sobie zadajesz i też pewnie zadaje ci diabeł, rany twojej nieczystości, która tak cię dołuje, być może to są rany, przez które kiedyś będziesz leczył ludzi. Nie? I ja mam doświadczenie tego, że już ja upodlony przez ten grzech, kilku osobom mi się udało pomóc wygrać z tym grzechem. Nie? Więc też trzeba mieć tą perspektywę, nie? Że nawet grzech, Pan Bóg ze wszystkiego jest w stanie wyciągnąć dobro. Nie?